Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dobry wieczór, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Dzisiaj wyjątkowo witam Państwa sam, bez współgospodarza audycji, bo Sebastian wolał sobie na meczu ŁKS-u mówić, kto wchodzi na boisko, a kto schodzi, bo jest dzisiaj speakerem. ŁKS gra półfinał Okręgowego Pucharu Polski. No i oczywiście życzymy powodzenia, ale nie jestem tak zupełnie sam, bo ze mną jest gość. A tym gościem jest wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego, prezes Podlaskiego Okręgowego Związku Bokserskiego oraz prezes i trener BKS Tiger Łomża Zbigniew Maleszewski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam radiosłuchaczy.
Wszystko się zgadza, funkcji nie pomyliłem.
Zgadza się wszystko.
Więc myślę, że tutaj siedzi odpowiednia osoba, żeby zapytać o to, czy jesteśmy świadkami zmierzchu boksu w Polsce.
Ja bym nie nazywał tego zmierzchem. Wiadomo, że w sporcie, tak jak mogę wypowiadać się w boksie, jest trochę ciężka sytuacja. Raz, że jesteśmy uwarunkowani pewnymi ograniczeniami, które narzuciło nam Ministerstwo Sportu, także w grupie seniorskiej, zarówno w kobietach i w mężczyznach.
A co to są za ograniczenia?
Nie mogliśmy wziąć udziału w Mistrzostwach Świata. Także rywalizowanie z najlepszymi, bo dwa lata temu ze wszystkich imprez centralnych we wszystkich grupach wiekowych, czyli począwszy od młodzików, kończywszy na seniorach, w kobietach i w mężczyznach, dwa lata temu zdobyliśmy tych medali 18. Rok temu tych medali zdobyliśmy 36. W tym roku nie mogliśmy wziąć udziału w Mistrzostwach Świata w grupie seniorskiej i były tam naprawdę duże szanse zarówno w grupie kobiecej, jak i męskiej. I tutaj no niestety jest to troszeczkę taka trudna sytuacja dla trenerów kadr narodowych, z którymi rozmawiałem, bo niestety no musimy tutaj się skupić w głównej mierze na Igrzyskach Europejskich, które odbędą się na przełomie czerwca i lipca w Nowym Targu.
I a dlaczego w tych Mistrzostwach Świata polscy pięściarze nie mogli wziąć udziału?
Z tego względu, że brali tam udział zawodnicy rosyjscy.
A, w ten
i niestety
sposób.
Ministerstwo Sportu powiedziało, że nie możemy jechać na tą imprezę tam, gdzie startują Rosjanie i zostaliśmy, jak to się mówi, krótko mówiąc, zblokowani.
A pan nie pochwala tej decyzji, żeby nie uczestniczyć w tych zawodach, w których są Rosjanie?
To znaczy, ja powiem tak, jest to decyzja może troszeczkę taka do dłuższej dyskusji, bo powiedzmy, jeżeli chodzi o tenis ziemny czy inne dyscypliny, to tam zawodnicy i zawodniczki rywalizują z zawodnikami z Rosji, z Białorusi. To
chyba tylko tenis jest takim wyjątkiem, tak mi się wydaje.
Nie wiem, nie chcę się wypowiadać za inne dyscypliny, bo mówię, ja skupiam się tutaj bardziej na boksie, no ale wiemy właśnie na podstawie tenisu ziemnego, że tam rywalizują zawodnicy. No tutaj zawodnicy nasi i zawodniczki nie mogły brać udziału w tej imprezie. No i trzeba się z tym faktem pogodzić, trenować dalej. Odbywają się różnego rodzaju zgrupowania, wyjazdy międzynarodowe. Ostatnio w Ustii nad Łabą też zawodnicy i zawodniczki startowali, gdzie była cała czołówka zawodników z różnych krajów.
A zawodnicy narzekali właśnie na te decyzje, że polityka polityką, no sprawy społeczne, solidarność z Ukrainą to jedno, a ich gdzieś tam marzenia sportowe to drugie. I też gdzieś ta ambicja na pewno się odzywała.
No na pewno. Każdy chciałby zawalczyć na Mistrzostwach Świata, a tym bardziej mówię, że w dziewczynach bardzo fajnie to się prezentowało, bo i Aneta Rygielska, która na Mistrzostwach Europy pokonała złotą medalistkę Igrzysk Olimpijskich, także jest w bardzo fajnej formie. Sandra Drabik, Kruk i wiele innych zawodników i zawodniczek była bardzo dobrze przygotowana na tą imprezę i mieliśmy właśnie nadzieję, że tam zdobędą medale. A wiąże to się również z gratyfikacjami pieniężnymi, bo za złoty medal z Mistrzostw Świata 200 tysięcy dolarów, no to są ładne pieniążki i taki zawodnik ma jakieś tam dążenia raz, do zdobycia tego tytułu, ale i poprawy swoich warunków bytowych, bo mógłby równie dobrze z tych pieniędzy zainwestować w swoją dalszą karierę sportową.
Zapytałem o ten zmierzch boksu w Polsce, no bo nawet eksperci się wypowiadają, że w Polsce gdzieś ta generacja dobrych bokserów już się skończyła, że na razie nie mamy takich na tyle dobrych zawodników, którzy mogliby walczyć o najwyższe laury.
No na pewno wynika to z tego może, że przez dłuższy okres czasu nie było, jak to się mówi, większych zmian w systemie szkolenia. Kiedy tutaj ja wszedłem do zarządu i tak dalej, wiele rzeczy zmieniliśmy zarówno w całym cyklu szkolenia, stworzyliśmy nowy system szkolenia, stworzyliśmy nową strategię boksu, którą obroniliśmy w Ministerstwie Sportu, zostały zaakceptowane zmiany. Mogę powiedzieć tylko, że przez okres bodajże 20 lat nie można było wprowadzić grupy wiekowej młodziczek. Po paru ładnych wizytach i dłuższych debatach zarówno w Instytucie Sportu i w Ministerstwie Sportu udało nam się wprowadzić grupę młodziczek, jak również to, że otrzymaliśmy w roku bieżącym nawet zgodę, aby dwa roczniki, czyli 13 i 14 lat mogło rywalizować w grupie wiekowej młodzików i młodziczek, gdzie cały świat już dawno boksuje, a my mieliśmy zakaz, że tylko 14-latek. Także tutaj zmiany też w całym cyklu szkolenia, jak również i całej strategii boksu.
Albo i nawet patrzę po zainteresowaniu boksem w Polsce, czy nawet na te gale, które są organizowane w Polsce, to tam nie ma pełnych trybun. Dzisiaj tak mi się wydaje, że prym w tych sportach walki wiedzie jednak MMA od dłuższego czasu.
To znaczy, ja powiem tak, my organizując galę Suzuki Boxing Night cieszymy się naprawdę bardzo dużą oglądalnością. Przewyższamy tutaj i Polsat i inne telewizje, które propagują boks. Zgadza się, MMA jest, jak to się mówi, na topie, ale w znacznej mierze upatrywałbym tutaj problemów w różnego rodzaju tych galach freakowych.
A jednak. Czyli jednak freaki gdzieś przyczyniły się do tego, że większość ludzi poszła teraz w mieszane sztuki walki, a nie w boks.
To znaczy, w boksie dalej trenują ludzie i mają chęć trenować, także myślę, że tutaj to się nie zmieni, ale bardziej upatruję tutaj problemu finansowego, bo jeżeli zawodnik, który poświęca swoje, można powiedzieć, praktycznie całe życie, toczy walki i on, jak to się mówi krótko, skrobie na te życie, a nagle ktoś z tego względu, że jest znany, bo jest znany, nie jest żadnym reprezentującym zawodnikiem jakikolwiek poziom sportowy, a tylko tyle, że jest znany, wychodzi i ta walka naprawdę, bo różnego rodzaju walki te frykowe oglądałem w telewizji i mówię, to była dla mnie żenada, bo ani to boks, ani
proszę
to
pana, ja sam oglądam.
Ja też nieraz obejrzę, ale bardziej chyba dla śmiechu.
Nie, no to oczywiście, że tak. Chociaż już teraz trzeba przyznać, że powoli zaczynają profesjonalni zawodnicy uczestniczyć w tych galach. Kamil Łaszczyk.
Zgadza się, Łaszczyk nawet wyszedł, zaboksował i tak dalej. I sam zresztą stwierdził, że takich pieniędzy on w boksie nie zarobił i dlatego może też właśnie to wynika z tego, że ci zawodnicy uciekają do innych dyscyplin, które są bardziej finansowo intratne.
I to też może jednak świadczy o tych czasach, w których żyjemy. Dzisiaj jednak szczególnie młodzi ludzie chcą oglądać coś, co jest intensywne i dosyć krótkie. Mamy coraz krótsze filmiki na przykład na różnych aplikacjach i MMA właśnie to dostarcza. Jest kilka rund po kilka minut, a nie jak w boksie zawodowym 12 rund po kilka minut, że może dzisiaj ten boks jest po prostu za długi i zwyczajnie za nudny.
To znaczy, my w swoich strukturach Polskiego Związku Bokserskiego mamy również boks zawodowy, ale my skupiamy się tutaj głównie na boksie olimpijskim. Bo
ale pytam o tak globalnie już, ogólnie.
Globalnie zgadza się, no oglądać 10 rund czy 12, no to można przez ten czas obejrzeć ze 3 walki, czy bokserskie, czy MMA przez ten okres czasu. No ale wiadomo, jeżeli zawodnicy startujący o tytuł mistrza świata, no to nikt nie będzie się narzekał i nudził, jeżeli wyjdzie dwóch czołowych pretendentów i pokaże naprawdę dobry boks. Także tutaj skupiamy się bardziej na boksie olimpijskim, promujemy ten boks, żeby to było promowanie tego sportu, żywego, zdrowego trybu życia, pewnych wzorców zachowań dla tej młodzieży, żeby tą młodzież ściągnąć właśnie do boksu.
Ale to jednak najbardziej, te największe walki, ten boks zawodowy, te duże postacie przyciągają widza przed telewizor, czy nawet na galę, to wszyscy, znaczy ja nie pamiętam, bo byłem za młody wtedy, ale ludzie mówią, że wstawali w nocy na walki Andrzeja Gołoty. Właśnie o to chodzi. Wstawało się na walki Tomasza Adamka. Dzisiaj ludzie nie mają dla kogo wstawać.
Ja powiem tak. Jeżeli jest dobra walka, to ja sam poświęcę czasami parę godzin snu, no bo to te transmisje z reguły tych dobrych gal boksu zawodowego rozgrywane są praktycznie, można powiedzieć, po północy i kończą się około 4 czy też 5 nad ranem, ale z takim niesmakiem powiem, że dzisiaj bardziej to, co głupie, lepiej się sprzedaje.
Jednak te frikowe walki.
Te frikowe, mówię, ja widzę zainteresowania, bo przecież mam dzieci, przecież sporo młodzieży u mnie trenuje i rozmawiając właśnie z tą młodzieżą, czy z synem, który też jest również trenerem, czy z młodymi swoimi trenerami, którzy są moimi wychowankami, byli medalistami Mistrzostw Polski, sami mówią, że oglądali coś tam, no poniekąd się też tam pośmieli. No ale dzisiaj co bardziej śmieszne, co bardziej głupie, jest bardziej popularne. Mówię, no takie czasy mamy.
Ale też zobaczy pan, że tak naprawdę zawodnik, który dzisiaj ma wielkie umiejętności, duże umiejętności, może wykorzystać te friki jako trampolinę. Może się fajnie pokazać w internecie i później przykład Kamila Łaszczyka, który jak przystąpił do tej walki z Amadeuszem Ferrarim, walka frikowa, to mu wzrosło bardzo, jeżeli chodzi o obserwujących na Instagramie.
Zgadza się, no tutaj...
To też podbija wartość zawodnika.
Oczywiście, również tutaj przecież i Głowacki będzie też startował, coś mi się tam obiło uszy, bodajże chyba w MMA, czy w jakiejś frykowej wersji, bo za bardzo tego nie śledzę, skupiam się bardziej tutaj na pracy zarówno i w klubie, w okręgu i w związku.
A to nic więcej pan nie wie, bo taki news, ja nie słyszałem, żeby Głowacki...
Wiesz. Nie, właśnie nie wiem, czy jest to prawda, czy jest to fake news, ale w każdym razie obiło mi się coś uszy, że prawdopodobnie są prowadzone jakieś rozmowy z Głowackim na temat jego walki, czy to w MMA, czy też tam tej frikowej.
Czyli pan dzisiaj jest w tym obozie jednak narzekającym na friki?
To znaczy ja nie narzekam. Każdy sport, każda dyscyplina sportu ma prawo się rozwijać. Tylko mówiąc krótko, no jeżeli jakaś osoba wychodzi i chce zaprezentować swój poziom wyszkolenia sportowego w walce, a to naprawdę puścić go z dobrym zawodnikiem, no to trzeba by było zamiast karetki podstawić karawan.
To prawda, ale dzisiaj jednak czasy są trochę takie, że ludzie oczekują nie tylko umiejętności, ale oczekują też show. I mamy kilku zawodników w boksie, którzy potrafią zrobić te show. Mamy zawodników w UFC, którzy potrafią też to show zrobić. Może właśnie tego jest za mało w polskim boksie. Takie czasy.
No takie czasy. Ja mówię, tutaj bardziej my się skupiamy na boksie olimpijskim, nie na tym zawodowym, nie na robieniu show, bo w przypadku boksu olimpijskiego, jeżeli wyjeżdżamy na zawody międzynarodowe czy Mistrzostwa Europy, Świata i gdzie walczymy o kwalifikacje olimpijskie, teraz właśnie na przełomie czerwca i lipca, to tu nie ma czasu na show. 3 rundy po 3 minuty, tak. Tu trzeba wejść, wykonać robotę, w czasie przerwy wysłuchać rad trenera i dać siebie ponad 100%.
Jak tak poczyta się, czy posłucha się wypowiedzi promotorów bokserskich chociażby, to ma się wrażenie trochę, że ten boks w Polsce dzisiaj to jest takie jedno wielkie szambo.
Ja nie nazywałbym tego szambem. Jest...
Walki promotorów, menadżerowie, a ten z tym nie zawalczy, bo coś tam...
Tu mówimy o boksie zawodowym.
Zawodowym, tak.
O boksie zawodowym, ja mówię, ja zajmuję się, jestem szefem wyszkolenia i zajmuję się głównie boksem olimpijskim, ale tak jak pan wspomniał, no dla mnie jest to żenujące. Dzisiaj się kłócą, jutro się godzą, tu za chwilę chcą się bić, za chwilę się całują, obciskują. No dla mnie to jest takie, mówiąc krótko, żenujące.
Wspomina pan o tym boksie olimpijskim. To mamy w Polsce takiego zawodnika, o którym można byłoby śmiało powiedzieć, że ma duże szanse na medal olimpijski?
Jest sporo fajnych chłopaków, bo mówię, na przestrzeni tych ostatnich 2-3 lat bardzo ładnie zaprezentował się Jakub Straszewski, który zdobył wicemistrza świata juniorów. No jest to jeszcze młody zawodnik. Przejście z kategorii wiekowej juniora do seniorów to jest naprawdę bardzo duży krok i trzeba tam włożyć dużo wysiłku, bo wiadomo, są inne wartości cech motorycznych, psychicznych. Jest fajny zawodnik Mateusz Bereźnicki, który bardzo ładnie się prezentuje. No szkoda, odszedł ostatnio na boks zawodowy Paweł Brach. Także te młode pokolenie tych zawodników też już tutaj wkroczyło i mam nadzieję właśnie, że oni tutaj zrobią duży progres.
No i też podejrzewam, że to jest taka naturalna ścieżka, że najpierw szkolenie, ewentualnie no, występ w Igrzyskach Olimpijskich, a później jednak ten boks zawodowy, bo to on daje ostatecznie pieniądze.
Zgadza się, no w boksie olimpijskim nie mamy takich środków finansowych, bo my bardzo często, będąc w Ministerstwie Sportu, walczymy o każdą złotówkę, bo powiedzmy wyjazd na Mistrzostwa Europy, Świata, to są naprawdę już kolosalne pieniądze, poza tym różnego rodzaju zgrupowania kadry narodowej we wszystkich grupach wiekowych, nawet wprowadziliśmy ostatnio tak zwane karty zawodnicze, podobnie jak to jest w piłce nożnej, że mamy wyliczone, ile na danego zawodnika zostało przeznaczonych środków finansowych, zarówno na jego szkolenie, czyli wyjazdy na zgrupowania krajowe, zagraniczne, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. I tacy zawodnicy wtedy są, jak to się mówi, w naszym władaniu i jeżeli przechodzą na boks zawodowy, wtedy my mamy prawo występować jako Polski Związek Bokserski, żeby została uregulowana sytuacja prawna z nami, bo my ponieśliśmy na takiego i takiego zawodnika określone nakłady finansowe i będziemy starali się przynajmniej w jakimś tam stopniu pozyskać te pieniądze, żeby później można przeznaczyć było to na młodych zawodników, jak również, żeby to się wiązało z gratyfikacjami dla klubów macierzystych. Bo często bywało tak, że zawodnik trenował w klubie, przykładowo Krystal Białystok, trenuje, robi medale na Mistrzostwach Polski, brany jest do kadry, wyjeżdża na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. To są niemałe pieniądze, bo to pobyty są około tygodnia do 2 tygodni, plus bilety lotnicze i tak dalej. I nagle podpisuje sobie kontrakt zawodowy, promotor go bierze, jak to się mówi, przyszedłby na urodziny do nas, wziął tort i poszedł.
Mhm. Czyli tak jak pan wspomniał, trochę jak w piłce nożnej chcecie zrobić, tak? Gdzie klub, który wychował zawodnika, jak był młodym graczem, dostaje później jakiś procent od transferu i tak dalej, i tak dalej.
Na tej zasadzie właśnie zawieramy kontrakty z zawodnikami i zawodnicy oczywiście mają świadomość, jeżeli nie są pełnoletni, oczywiście podpisują tutaj rodzice.
A to wy się jakoś wzorowaliście na związkach bokserskich z innych krajów na przykład?
Działa podobnie to w innych krajach również i podobnie to jest wszystko zorganizowane jak w piłce nożnej, czy też w tenisie ziemnym. Tenisu ziemnego nie sprawdzałem, ale akurat w piłce nożnej wiem, że podobnie to funkcjonuje i nam tutaj też zależy na tym właśnie, żeby te kluby macierzyste, które wychowały tego zawodnika, też miały jakieś gratyfikacje pieniężne z tego powodu, żeby mogli inwestować w młodych, początkujących chłopców, bo wychować mistrza mistrza Polski, powiedzmy do wieku juniora czy seniora, to są niemałe pieniądze, bo to są zawody w czasie młodzików, mistrzostwa Polski młodzików, to też praktycznie 10-dniowa impreza, później jest ogólnopolska olimpiada młodzieży, czyli dwa razy po tygodniu, juniorzy tak samo, także klub ponosi naprawdę niemałe nakłady finansowe, plus oczywiście środki pieniężne dla trenera, no i oczywiście pokrycie pobytu na zawodach za trenera. Hotel, wyżywienie, przejazdy, to wszystko kosztuje.
To teraz przejdziemy na nasze łomżyńskie tutaj poletko, bo to też jest nawiązanie do tego, o czym mówiłem wcześniej, że jednak o tym MMA dzisiaj się mówi dużo więcej. No bo tak, jest dosyć głośno w Łomży o zawodnikach Fight Clubu, Black Horse'a, a o BKS Tiger Łomża coś od ostatniego czasu ucichło. Co u was?
Znaczy my trenujemy, jakieś tam wyniki sportowe robimy. Mówię, teraz mamy za moment w czerwcu Mistrzostwa Polski Juniorów. Także myślę, że tutaj z medalem jednym wrócimy, bo mamy tam bardzo fajnego zawodnika. Szkoda, bo na ostatniej gali Suzuki Boxing Night, która odbywała się w Łomży, miał pojedynek z zawodnikiem Paczkowskim z Włocławka, gdzie przegrał z tym zawodnikiem. No i Paczkowski na Mistrzostwach Europy zdobył brązowy medal. Także bardzo się cieszę, że pojechał lepszy i udało mu się. A to, że przegrał nasz zawodnik z lepszym, no to taki jest sport. Także mam nadzieję, że tutaj Patryk Boniecki potwierdzi swoją formę na Mistrzostwach Polski i wrócimy z medalem, przynajmniej brązowym. A to, że jest mniej, no to mogę powiedzieć krótko. Nie ma pieniędzy, nie ma wyników. Nie ma wyników, bo nie ma pieniędzy. To jest najkrótsza puenta.
Ale dlaczego? Dlaczego pieniądze, a pieniądze tak wiążą się z wynikami? No bo się nie zainteresuje boksem młodych ludzi w Łomży pieniędzy.
Nie, tu nie chodzi o pieniądze dla zawodników. Tu chodzi o pieniądze przeznaczone na szkolenie zawodników. Bo ja prowadząc zajęcia, ja nie pobieram sobie z tego tytułu środków finansowych, które otrzymujemy z budżetu miasta Łomży.
No dobrze, ale
tylko chodzi o to, że nie mamy tych pieniędzy na wyjazdy i na szkolenie.
Czyli po prostu szkolenie jest słabe, dlatego jest...
Szkolenie jest słabe, bo nie ma pieniędzy. Żeby szkolić zawodnika, to raz, trzeba z nim trenować w klubie. To jest normalna sprawa. Ale oprócz tego, żeby zawodnik wszedł na odpowiedni poziom, to potrzebna mu jest odpowiednia ilość walk. Jeżeli on będzie ciągle sparował ze swoimi kolegami, to oni, można powiedzieć, po paru miesiącach znają się jak łyse konie. Trzeba wsiąść w samochód, wziąć jednego, dwóch, trzy, trzech, czterech, pojechać do Warszawy, do Włocławka, do Szczecina.
Może rodzice powinni się bardziej zaangażować. W tenisie na przykład tak to jest. Rodzice płacą głównie za wyjazdy swoich zawodników.
Zgadza się.
Dzieci.
Ja rozumiem to, że mogliby rodzice. To panie redaktorze, co ja mam powiedzieć dziecku, które przychodzi i jemu za przeproszeniem wystaje z trampka palec duży, bo ma trampki dziurawe, bo te buty są za małe. Ja mam mu powiedzieć, że on jadąc na zawody ma wyłożyć 500 czy 1000 zł, bo tyle to kosztuje? Bo trzeba jechać, hotel, wyżywienie, transport, wszystko kosztuje. I ja mówię, ja nie mam sumienia powiedzieć takiemu dziecku, a nie mogę go też odstawić na bocznicę. I teraz jest tutaj tak zwane cyrklowanie, w kogo zainwestować, w kogo nie zainwestować. Bo jest fajny chłopak, warto w niego zainwestować. Ale można by było większą rzeszę tych. Kiedyś, jak otrzymywaliśmy środki, można powiedzieć, dwa razy większe, a ceny były dwa razy niższe, to my się klasyfikowaliśmy jako trzeci klub w Łomży. Dzisiaj, mówię też, że raczej tam nie spadliśmy w klasyfikacji punktowej pod względem systemu sportu młodzieżowego, bo nie mam akurat ze sobą tego zestawienia. Ale mówię, jeżeli się nie ma środków finansowych na to, żeby jeździć z zawodnikiem i nie to, że go promować na Facebooku, w telewizji i tak dalej, to trzeba robić konkretną robotę. Jechać na zawody do Warszawy, do Olsztyna, a to są wszystko koszta.
Wie pan, tylko nie znajdzie się klubu w Łomży, który by powiedział, że pieniędzy dostał wystarczająco dużo. Każdy klub w tym mieście narzeka na to, że ma za mało pieniędzy. To może nie można patrzeć tylko w jednym kierunku, pieniądze miejskie, może trzeba też popróbować innych sposobów, żeby te pieniądze dostać.
Ale oczywiście, my również pozyskujemy sponsorów. Bo gdybyśmy mieli się opierać na tylko na pieniądzach z miasta, to powiem krótko, to ja mógłbym już w maju zamykać klub. Bo nie byłoby środków finansowych. I nie mówimy tutaj o płacach trenerskich. Bo nikt tutaj praktycznie nie bierze żadnych pieniędzy za prowadzenie treningów. Ja prowadzę treningi społecznie, nie pobieram żadnego wynagrodzenia z tych środków, które bierzemy z Urzędu Miasta. Poświęcam swój czas w tygodniu, jeżeli są weekendy, siadam w samochód, wiozę zawodników, no bo ja jako wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego nie mogę wychodzić do narożniku ze swoim zawodnikiem jako trener, ale są inni trenerzy, którzy prowadzą tego zawodnika. Ja go mogę prowadzić na sali, no ale niestety na zawodach ze względu na napełnioną przeze mnie funkcję nie mogę. I my bez środków i wsparcia finansowego od osób prywatnych, to my byśmy już w maju mogli zamknąć treningi.
A ile w tym roku BKS Tiger dostał pieniędzy z miasta?
24 tysiące bodajże.
24 tysiące. A ilu macie zawodników? No dzieci, powiedzmy.
Mamy grupę tą dziecięcą i starszą. To się waha w granicach około 60-70. Różnie to bywa. Im cieplej, tym mniej zawodników na sali.
No, dla przykładu
Trawka się zieleni.
Tak, dla mniej. Przykładu młodzieżowe ŁKS ma ponad 300 dzieciaków i dostał 50 tysięcy z miasta.
Zgadza się.
To też jest bardzo mało.
I oczywiście
nie ma takiej puli pieniędzy,
ja
która by zadowoliła
tego te kluby. Nie naguję, że kluby... pierwsza rzecz. Jeszcze się nikt nie urodził, co by wszystkim dogodził.
Dobra.
To jest podstawowa rzecz. A druga sprawa, że powinno to być bardziej weryfikowane pod względem właśnie, tak jak pan wspomniał, pierwsze, ilości dzieci i dwa, osiąganych wyników sportowych.
Ale wie pan, jak był ten czas, gdzie dostawaliście więcej tych pieniędzy, to były takie zarzuty, bo oni sobie jeżdżą na zawody, gdzie startuje trzech zawodników, dostaną brązowy medal i potem to jest tak punktowane.
Ja nie wiem, kto słyszał, żeby było trzech zawodników w boksie.
Takie pamiętam, pojawiały się zarzuty.
Proszę pana, takie zarzuty...
Wystarczy jedną walkę wygrać i masz medal.
Sporadyczne przypadki, chyba że zawodnik czy zawodniczka dostaje kontuzji czy coś takiego, zdarza się. Mistrzostwa Polski to jest szesnastka, a żeby do tej szesnastki się załapać, to pierwsze trzeba być najlepszym w okręgu, bo jest 16 okręgów. Czyli jeżeli my w naszym okręgu mamy 11 klubów, to nasz zawodnik musi być najlepszy, żeby wziąć udział w Mistrzostwach Polski. I opowiadanie jakichś banialuków, to ja nie będę opowiadał bajek, że gdzieś tam ktoś startował, bo pojechał i przyjeżdża i się chwyci, że w Trypuciach Górnych zdobyli Mistrzostwo Polski. Gdzie ta impreza nie jest honorowana przez zarówno Ministerstwo Sportu, jak i inne osoby.
No tutaj się pojawia ten odwieczny problem, jak honorować te wszystkie wygrane, no bo jednak zwyciężyć, zdobyć Mistrzostwo Polski w piłce nożnej, a na przykład w boksie jest zupełnie inaczej.
Oczywiście, ja tego nie neguję. Sporty drużynowe to jest jedna rzecz i dyscypliny indywidualne to jest druga rzecz, ale tak jak powtarzałem wielokrotnie to w wielu wywiadach. Proszę państwa, nie ja wymyśliłem system sportu młodzieżowego. Za to jest odpowiedzialny i Instytut Sportu i Ministerstwo Sportu. I Ministerstwo Sportu przydzieliło odpowiednią ilość punktów dla piłki nożnej, dla boksu, dla koszykówki i dla wielu innych dyscyplin. Po to, żeby mieć pełen wgląd, ilu zawodników trenuje w danym klubie, który trener, jak to się mówi, wykonuje fachową robotę, bo doprowadza zawodników do tytułów, do medalistów Mistrzostw Polski i to Ministerstwo Sportu ocenia. I to wystarczy wejść na system sportu młodzieżowego i tam jest wszystko wyraźnie pokazane. To nie ja to wymyśliłem.
Miasto ma swój system, czyli zarzuty do tego systemu przydzielania pieniędzy w mieście?
Ja zarzutów nie mam. Ja mówię, dla mnie jest dziwną rzeczą, że tak jak powiedziałem wcześniej kiedyś, dla mnie jest to lekka uznaniowość. I pozostawię to więcej bez komentarza, bo nie muszę się naprawdę z nikim szarpać, ani komuś udowadniać, bo ja w sporcie siedzę już ponad 30 parę lat, jestem trenerem i sport po prostu trzeba czuć i rozumieć. A jeżeli ktoś tego nie rozumie, a dlatego, że ktoś mu tam brawo bije, czy rękę podnosi, kiedy trzeba, to dostaje gratyfikację. To jest ich sprawa, ja robię swoje i cały czas powtarzam i będę powtarzał to samo, co i powtarzamy niejednokrotnie w Ministerstwie Sportu. Chcecie wyniki? Dajcie nam środki finansowe. Skoro nie mamy środków odpowiednich finansowych, mamy całą bazę, zaplecze, zrobimy wynik. Jeżeli nie będziemy mieli środków finansowych, my tego wyniku nie zrobimy. My potrafiliśmy być na jako klub łomżyński, mieć tytuły pierwsze, drugie miejsca na Mistrzostwach Polski jako klub. Jako klub. Dzisiaj ja tego nie zrobię, bo raz, że środki zostały nam, jak to się mówi, zmniejszone o połowę, a ceny wzrosły razy dwa. Czyli ja mam 1/4 pieniędzy.
Tylko tak teraz każdy klub podchodzi do tego, a żebym ja miał pieniądze, to byśmy zrobili wyniki.
Oczywiście, ale to jest też...
Sukces determinuje
druga
pieniądze.
Druga sprawa jest taka, że niektóre kluby dostają duże, a nawet można powiedzieć bardzo duże środki finansowe, a nie przekłada to się na wynik.
No właśnie. No
czyli
właśnie.
Warto by się było pochylić, dlaczego dany klub otrzymuje tyle i tyle pieniędzy, a nie wiąże się to z wynikiem sportowym. Bo później opowiadanie, że w sportach drużynowych jest ciężej, ja też wiem, że jest ciężej. Każdemu jest ciężko, w każdej jednej dyscyplinie. To albo niech się trener przekwalifikuje na trenera innej dyscypliny, albo niech zacznie robić robotę i nie opowiada bajek, że w jego dyscyplinie jest ciężej, skoro powiedzmy, czy piątnica, czy ktoś potrafi zrobić czasami więcej punktów jak klub łomżyński, no bez przesady.
No, piątnica?
Był taki przypadek.
Na przykład? Jakie dyscypliny?
W koszykówce.
W koszykówce. No, tak myślałem, że pan do tego pije.
Ja nie piję,
do
tylko...
Do niczego, absolutnie.
Nie,
do
ja
absolutnie.
Mówię tylko po prostu, że był swego czasu przypadek, że właśnie drużyna z piątnicy w koszykówki, już nie pamiętam w którym roku, więcej zrobiła punktów jak łomżyńskie drużyny.
Czym tutaj, jak mówiłem, że podejrzewam, że żaden klub w Łomży nie jest zadowolony z tego, ile dostał pieniędzy, to wydaje mi się, że jest jeden taki klub, który jest zadowolony z tego, ile ma pieniędzy.
Nie wiem, jeżeli jest zadowolony, to niech się cieszy.
Pan siedzi w tym łomżyńskim sporcie, rozmawia z tymi ludźmi, obserwuje to wszystko. To nie ma pan też takiego wrażenia, że większość klubów ma takie po prostu podejście, wyciągam ręce po pieniądze, dajcie mi, będę miał pieniądze, to coś zrobię. Tu chodzi mi tutaj o miejską kasę, nie dorzucając przy tym nic kompletnie od siebie.
Nie, ja akurat to, że każdy chciałby więcej,
no to naturalne. Zgadza się.
To jest naturalna rzecz. Ale powiem krótko, jeżeli są dyscypliny, które robią wyniki i później są, mówiąc krótko, zażynane, to niestety, ja powiem krótko, ja już też nie mam parcia na wynik. Ja w swojej karierze trenerskiej wychowałem ponad 100 medalistów Mistrzostw Polski. I w momencie, kiedy człowiek, jak to się mówi, nakręca, bo robimy wynik, mamy i tu medalistę, w każdej grupie wiekowej są medale, ta młodzież rywalizuje ze sobą, podnosi poziom szkolenia i nagle, kiedy się obcina komuś pieniądze, no to się odechciewa, jak to się mówi, no... Tu człowiek naprawdę zostawia masę zdrowia, bo ja i masę swoich prywatnych pieniędzy poświęciłem, bo czasami było tak, że 3 moje samochody jeździły jednego weekendu na zawody, bo jedni jechali do Białegostoku, drudzy do Warszawy, trzeci do Szczytna, no bo trzeba było jechać z zawodnikami, bo młodzicy byli tu, juniorzy byli tam, kadeci byli tam i ja tego nie żałuję, no bo mówię... Była fajna ekipa, pracowała sumiennie, były wyniki, człowiek się z tego cieszył, ale później jak niestety zostało to wszystko zerżnięte, no to odechciewa się po prostu pracować, dlatego też rozmawiałem nawet ze swoim kolegą Stasiem Niedbało. On powiedział, że rezygnuje z piłki siatkowej, że on już nie ma chęci
ręcznej.
Przepraszam, ręcznej. Tak samo Karol Łebkowski zajął się sędziowaniem i już nie chce prowadzić. Ja mówię, ja prowadzę jeszcze tą młodzież, bo jest jeszcze paru fajnych chłopaków. Pokładam niemałe nadzieje w Patryku Bonieckim, bo jeszcze mamy w październiku, nie mam przed sobą kalendarza, ale chyba w październiku Mistrzostwa Świata. Być może wygra rywalizację z Paczkowskim, bo być może on nie utrzyma wagi. Także byłoby fajną rzeczą, gdyby nasz zawodnik zaprezentował się na Mistrzostwach Świata. Mówię, no miał szansę na Mistrzostwa Europy. Nie udało się, tamten okazał się lepszy, także...
A może też warto byłoby tak indywidualnie promować zawodników, bo też na przykładzie Maćka Tyrsiaka, to wiem, że on... pozyskuje indywidualnie tych sponsorów, tak konkretnie dla siebie, przez to, że jest aktywny w social mediach.
Oczywiście, zgadzam się z tym. Tu już jest grupa wiekowa seniorska, a my prowadzimy szkolenie dla dzieci i młodzieży.
A może zainteresowane firmy byłyby takim przyszłym diamencikiem, powiedzmy?
No, jeżeli taki diamencik się pojawi, to powiem tak. Tylko co my, jako klub, możemy zaoferować chłopakowi, który kończy szkołę i mówi, trenerze, ja idę do pracy. Albo, trenerze, ja mam żonę, ja muszę iść do pracy, ja muszę przynieść do domu.
Ale to jest odwieczny
pieniądze.
Problem, nie tylko w boksie, ale ogólnie w sporcie.
W każdej jednej dyscyplinie.
Wracając trochę do tematu pieniędzy, pamiętam, że było takie oburzenie ze strony kilku radnych miejskich Łomży, że za dużo pieniędzy wydawane jest na takie rzeczy jak gale bokserskie.
No tutaj... Ja mogę się wypowiadać, jakie środki finansowe my żeśmy pozyskiwali, organizując różnego rodzaju gale bokserskie. Mówimy tu o galach boksu.
Tak jest.
My byliśmy organizatorem i Mistrzostw Polski, Pucharów Polski, Mistrzostw Polski AZS. No to mogę powiedzieć, że na przykład, nie pamiętam, który to już był rok, ale to nie tak, 2019 bodajże, tak, zdobyliśmy 5 złotych medali. Mhm. Nie, 5 złotych, nie, 5 medali. Dobrze, mniejsza o to już nie, musiałbym zerknąć w statystyki, ale 5 medali wtedy zdobyliśmy i byliśmy wtedy numerem 1 w Polsce, na Mistrzostwach Polski Młodzików. Dostaliśmy do finansowania, zgadnie pan od pana prezydenta, ile?
Nie mam pojęcia, jakie to są kwoty.
No to jak pan nie ma pojęcia, to panu odpowiem. To dobrze, że pan nie odpowiada, no bo nic nie dostaliśmy.
Ja czułem coś.
Organizowaliśmy Mistrzostwa Polski AZS. Dostaliśmy 1500 zł.
Więcej niż zero.
Tak jest, zgadza się, można powiedzieć 1500 razy więcej.
No, dokładnie.
Organizowaliśmy również tutaj Puchary Polski i tak dalej. Wcześniej to troszeczkę się, można powiedzieć, bardziej nam, jak to się mówi, byliśmy bardziej z tego zadowoleni, bo były to troszeczkę większe środki finansowe, ale niejednokrotnie organizowaliśmy różnego rodzaju zawody bokserskie, gdzie nie występowaliśmy o środki finansowe do miasta Łomży, tylko po prostu z tego, co pozyskaliśmy od sponsorów, czyli ze środków własnych. Organizowaliśmy dwie gale Suzuki Boxing Night transmitowane przez TVP Sport. Pierwszą galę otrzymaliśmy dofinansowanie, jeśli się nie mylę, 20 tysięcy złotych. Drugą galę Suzuki Boxing Night, też transmitowaną przez TVP Sport, nie otrzymaliśmy jakiegokolwiek dofinansowania.
A ta ostatnia gala, ona, jeżeli chodzi o frekwencję, chyba nie była zbyt udana.
Nie.
Frekwencje na miejscu, nie przed telewizorem.
Ja nie narzekam. Pierwsza rzecz to musimy zachować to, żeby nie wejść w imprezę masową. Czyli do 500 osób. I te warunki musiały być zachowane, bo ja będąc nawet na jednej i drugiej gali, miałem telefony z policji i z zapytaniem, czy nie jest przekraczona ilość osób.
A czemu nie można było zrobić imprezy masowej z tego?
No bo to jest impreza masowa. A jeżeli my tam mamy rozstawione telebimy i tak dalej, także tam i więcej nie wpuścimy ludzi. Nie da się, bo będzie za ciasno.
Będzie za ciasno.
Telebimy, ring, miejsce dla przygotowania dla zawodników musi być i tak dalej. Także to są wymogi, które my mamy podpisane porozumienie z TVP Sport i nie możemy przekraczać 500 osób. Mhm. Żeby nie robić, jak to się mówi, spędu. Są eleganckie stoliki, przy których można usiąść, są miejsca dla kibiców i mówię... Na górze frekwencja była niezła chcieli ludzie wejść, ale ze względu na to, że jest określona ilość 500 osób, my okay. nie wpuszczaliśmy więcej już później.
Okej. Okay. Wracając jeszcze do tematu pieniędzy, właściwie zostając przy tym temacie pieniędzy, albo inaczej, jeszcze a propos gali, będzie jeszcze jakaś gala w tym roku w boksu w Łomży?
W tym roku raczej nie, no bo mówię, tu staraliśmy się o środki finansowe od pana prezydenta, tylko Urząd Marszałkowski nas wspomógł, jak również prywatni tutaj przedsiębiorcy z miasta Łomży, bo zwróciłem się z takim apelem, że potrzebujemy środków finansowych, żeby zorganizować tą galę i mówię, dziękuję im wszystkim swoim kolegom, znajomym, którzy tutaj wsparli tą akcję, żeby ta gala została rozegrana. Tu w Łomży powiedzieli, że z chęcią będą pomagali, jeżeli za rok będziemy coś takiego robili. Nie chcę częściej robić czegoś takiego, wystarczy raz na rok, no bo to mówię, to jest nawał pracy, bieganiny, załatwiania spraw, to jest praktycznie 2-3 tygodnie organizacja do dnia rozpoczęcia i około 2 tygodni, żeby to wszystko podopinać, porozliczać i tak dalej. Także częściej niż raz w roku nie będziemy się o to starali tu.
Okej, okay, no to jasna deklaracja. To ostatnie pytanie jeszcze, jeżeli chodzi o pieniądze. Czy wobec tego, że jest, że tych pieniędzy brakuje, to może należałoby podwyższyć składki miesięczne? Więcej pieniędzy brać od dzieci, a właściwie ich rodziców?
Panie redaktorze, ja zapytam się tak. Jeżeli przychodzi mi dziecko, gdzie widzę, że tych pieniędzy po nim nie ma, ja nie mam sumienia wziąć od niego tych pieniędzy. Ja wolę poszukać po sponsorach, niż chodzić brać opłaty od dzieci. Ja jestem od tego, ja jestem trenerem może starej daty, skupiam się na pracy trenerskiej, jestem również też prezesem i pozyskuję te środki finansowe. Ale chyba nam wszystkim zależy na tym, żeby ta młodzież miała jakieś inne zainteresowania, żeby była sprawna, zdrowa, żeby miała jakieś dążenia do... Bo to się przekłada później takie bycie typowym sportowcem, czyli ta tak zwana drabinka na dalsze dążenia. I mówię, i tu aspekt finansowy, bo weźmiemy od dzieciaka składkę droższą, a przez to może właśnie to dziecko nie przyjdzie, a może pójdzie w narkotyki, w alkohol. I kto temu będzie winien? Ja uważam, że lepiej wziąć, ściągnąć tą młodzież, niech nie płacą, niech trenują, bo sprawność fizyczna młodzieży jest naprawdę bardzo, bardzo niska.
A ile teraz dzieci płacą, rodzice dzieci płacą za...
My nie bierzemy od dzieciaków praktycznie nic, osoby starsze, które są powyżej tam 18 czy 20 któregoś roku, to bierzemy od nich opłaty, a dzieciaki praktycznie nie płacą. Jeżeli organizujemy obozy czy coś, no to wiadomo, jest tam wkład własny, który rodzice dokładają.
Mhm. Czyli no, to odróżnia wasz klub od innych klubów w Łomży, bo inne kluby biorą powyżej 100 zł.
Młodzi zawodnicy, którzy przychodzą i tak dalej, uiszczają, ale mówię, my naprawdę nie przykładamy uwagi do tego, żeby ściągnąć z tych dzieci pieniędzy. Nie idziemy w komercję, my chcemy robić naprawdę sport.
Jasne. Powiedział pan też o ciekawej rzeczy, o której mówiliśmy już tydzień temu, mianowicie bardzo zła kondycja fizyczna, sprawność fizyczna tego nowego pokolenia, tych młodych ludzi. Rozmawialiśmy przed rozpoczęciem programu, to pan powiedział o tym, że jeżeli chodzi o sprawność tych dzieci, które przychodzą do BKS Tiger, jest fatalna.
To nie tylko tej młodzieży, która przychodzi do nas boks, ale wielu różnych dyscyplin, bo ja mam kontakt nie tylko z bokserami, ale z wieloma dyscyplinami i nie tylko w naszym mieście, ale w wielu innych miastach w Polsce. I ta sprawność młodzieży naprawdę spadła bardzo znacząco. Oprócz tego ja jako prezes Wydziału Wyszkolenia otrzymuję różnego rodzaju materiały szkoleniowe, zarówno z Instytutu Sportu, gdzie są dokonywane różnego rodzaju pomiary i oceny na podstawie czy to testów międzynarodowych, czy innych. I ta sprawność młodzieży na przestrzeni 20 lat naprawdę spadła tragicznie, gdzie kiedyś takie wyniki, które osiąga dzisiaj 17-latek, wykonywał 15-latek. no to na przestrzeni 20 lat, czy tam 20 paru lat, żeby 2 lata sprawność młodzieży spadła, no to jest znaczące i mówię, i nie widać tutaj naprawdę jakiegoś światełka w tunelu. Trzeba naprawdę bardzo dużo pracy z tą młodzieżą robić, bo zwykłe, proste, podstawowe elementy, gdzie przychodzi młodzież, typu gibkość, zwinność, czyli tak zwane podstawowe fikołki, to jest problem z tym z wykonaniem przez zawodnika, bo mówię, ja niektóre rzeczy w swojej pracy trenerskiej, jeżeli robimy tak zwany tor przeszkód, to do, powiedzmy, skoku tygryskiem to już tylko idą zawodnicy, którzy mają u mnie staż, powiedzmy, około 2 lat przetrenowane, mają tą sprawność na odpowiednim poziomie, bo młodszym nie daje, no bo wiązałoby się to z kontuzjami.
Mhm. Czyli to jest też, wspomnę słowa Marcina Świderskiego, trenera Akademii Małego Sportowca, który wspomniał, że przyniósł młodym ludziom skakanki klasy 1-3, oni nie wiedzieli, co to jest.
No na pewno do nas też przychodzą zawodnicy, którzy na pierwszym czy nawet i 10 treningu nie potrafią się nauczyć skakać na skakance, a to jest podstawowe narzędzie pracy boksera, czyli praca nóg, no bo z reguły często, co niektórzy mówią, a bo jak masz szybkie ręce, czy tam mocne uderzenie, to będziesz wygrywał i tak dalej. Nie, w boksie najważniejsze są niestety nogi.
Mohamed Ali na przykład.
Zgadza się. Jeżeli nie ma odpowiedniej pracy nóg, to nie wydłużymy, nie skrócimy tego dystansu, nie będziemy potrafili zrobić zejścia, uniku i tak dalej.
Więc czy wobec tego, że ta kondycja, ta sprawność fizyczna młodych ludzi tak drastycznie spadła, to czy w tych związkach sportowych, w związku bokserskim, w Ministerstwie Sportu na przykład jest czerwony alarm?
Znaczy, no nie nazwałbym tego czerwonym alarmem, bo Ministerstwo Sportu bardziej skupia się na ocenie pracy danego związku pod względem przede wszystkim, pierwsze, to są do oceny medale Igrzysk Olimpijskich, później medale Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. I tutaj to już pozostawia, jak to się mówi, w gestii danego związku, ale oni zdają sobie z tego sprawę, bo no, mają oczywiście takie sygnały, bo jeżeli się mamy spotykania w Instytucie Sportu czy w Ministerstwie Sportu, obronę planów szkoleniowych, to też zaznaczamy niejednokrotnie, że ta sprawność młodzieży znacząco spadła i trzeba coś z tym robić, że trener, powiedzmy, kadry narodowej czy trener klubowy musi dokonać większej ilości pracy w podstawowe rzeczy do kształtowania tego zawodnika.
No właśnie, trzeba coś z tym zrobić. Co?
Zachęcić młodzież do sportu.
Ale jak to zrobić?
To właśnie to, co powiedziałem, żeby były sale otwarte. Żeby ta młodzież mogła wejść, żeby się nie zastanawiała, czy... Bo, no umówmy się, sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo ciężka. To nie tylko w Łomży, ale w całej Polsce.
Pana 800 plus idzie.
Tylko jak ono będzie wydatkowane, czy w odpowiedni sposób, czy też nie. Za moich czasów nikt moim rodzicom nie płacił 100 plus, 200, czy 500, czy 800 i rodzice potrafili nas wychować, tylko że to były wtedy takie czasy, że my jak mieliśmy wolny czas, to organizowaliśmy go sobie sami i polegał on na jakiejś rywalizacji sportowej. Kto szybciej przebiegnie, kto dalej skoczy, kto więcej razy się podciągnie, kto będzie silniejszy na rękę, kto więcej pompek zrobi. A dzisiaj młodzież rywalizuje na telefonach komórkowych, Facebookach i to jest podstawowa zguba. Tą młodzież trzeba odciągnąć od tych telefonów, komputerów, bo mówimy tu o sprawności, a trzeba jeszcze też powiedzieć o tym, że siedząc pół dnia w telefonie powoduje to uszkodzenia wzroku. Nie wiemy jeszcze, przynajmniej ja nie wiem, w jakim stopniu trzymanie telefonu przez godzinę czasu w ciągu dnia przy uchu, bo trzeba rozmawiać z kolegą, jakie powoduje uszkodzenia struktury kory mózgowej.
Mhm. To prawda, bo też dużo się mówi o roli trenerów, nauczycieli, ale wydaje mi się, że w tym wszystkim trochę unika się tematu samych rodziców. Bo jak rodzic nie zachęci tego dziecka do tego, aby wyszedł na dwór, poruszał się, poszedł na trening, to go nikt nie zachęci.
Ja jestem też rodzicem, wychowuję też swoje dzieci i cały czas powtarzam, wszystkim i będę to powtarzał. Za wychowanie dziecka odpowiedzialny jest rodzic. Nie szkoła, nie środowisko, nie koledzy, nie telewizja. Bardzo się cieszę, bo mamy fajną grupę, tą dziecięcą, gdzie rodzice przywożą tych młodych chłopców i dziewczęta i właśnie to będzie w przyszłości stanowiło fajny materiał, bo mówię, ta młodzież jest już sprawna, oni już jeszcze nie są co prawda w kategorii wiekowej młodzików, bo tam są treningi głównie z zawodnikami 8-10-latkami, ale już oni za rok czy za dwa będą wchodzili i oni są sprawni. Ale z jednej prostej przyczyny. Tam rodzice są pełni świadomości swojej, przywożą te dzieci i ja parę razy zdarzyło się właśnie, że rozmawiałem z tymi rodzicami, bo nie ja prowadzę tą grupę, prowadzi to Marcin Kapelewski.
Mój były wasz wychowanek zresztą.
Tak, mój były wychowanek. I rozmawiając z rodzicami, bardzo się, jak to się mówi, ucieszyłem, no byłem pełen podziwu, że ktoś myśli podobnie jak ja. Gdzie rozmawiając z rodzicem, rodzic mówi, powiedziałem dziecku krótko. Nie ma siedzenia w domu, nie ma komputera. Wybierasz dyscyplinę, jaką chcesz i masz chodzić trenować. I wożę go na boks. I mówi, jestem zadowolony, mówi, bo pójdzie, porobi fikołki, poskacze, pobryka coś tam rączkami, pomacha. Wiadomo, że się tam w tej grupie dziecięcej w ramach programu Akademia Boksu Olimpijskiego te dzieci nie boksują, no bo raz, że zabronione jest to ze względu na przepisy i Ministerstwa Sportu, i Polskiego Związku Bokserskiego, i Centrum Zdrowia Matki Polki dopiero od 13 roku życia może toczyć pojedynki bokserskie. I ta młodzież jest już przygotowana, sprawna. Bo mówię, to co przyjdzie za rok, za dwa, to już wiem, że z nich będzie można robić jakieś medale. Na dzień obecny mówię, jest paru fajnych młodzików, ale to nie jest to, co kiedyś było, że przychodził rocznik i tam było 4-5 fajnych chłopaków, którzy ze sobą rywalizowali. Była ta rywalizacja, ten sportowy taki ząb, walka o to, kto ma pojechać na zawody, a kto ma zostać w domu. Mhm. A dzisiaj i młodzież jest poza tym, no niestety muszę użyć tego słowa, bardzo mało ambitna. Jej się nie chce ciężko zmobilizować, bo ja też jako trener jestem również wychowawcą tej młodzieży i mobilizuję ich, że szkoła jest na pierwszym miejscu, a treningi są w nagrodę, nie za karę. Ale młodzież jest naprawdę bardzo mało ambitna i nie ma takiej jakiejś w sobie zawziętości, dążenia do osiągnięcia, czy to sukcesu naukowego, czy sportowego. Są zawodnicy, którzy dążą, ale jest ich bardzo mało.
Też na ciekawą kwestię zwrócił pan uwagę, mianowicie, żeby te sale były otwarte i to nie jest takie oczywiste, bo na przykład jest fajne boisko do piłki nożnej Orlik, wchodzisz tam z piłką, a cię pan dozorca wyrzuca z tego boiska. Mimo, że boisko stoi puste, ale nie, bo to jest szkoły, ty nie możesz tam wchodzić. I potem nie dziwię się, że te pokolenie rośnie na tym, że siedzisz w domu, odpalasz grę na telefonie i masz wszystko na miejscu.
No właśnie, to jest podstawowa taka rzecz, że te sale, te boiska, te obiekty sportowe powinny być dla... Ja wiem, zaraz będzie, a skąd na to nabrać pieniędzy? No to dobrze, to będziemy się zastanawiali za 10-20 lat, skąd nabrać pieniędzy na lekarzy, na leki dla tych młodych dzieciaków. Bo oni nie mogą wejść na salę, nie mogą wejść na basen, więc szukajmy. Dobrze, teraz nie wydamy pieniędzy. Za parę lat będziemy szukać pieniędzy na lekarzy.
I to jest dobra, aczkolwiek smutna puenta naszego spotkania, wydaje mi się.
No niestety, miejmy nadzieję, że może to się zmieni.
Miejmy nadzieję. Wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego, prezes Podlaskiego Okręgowego Związku Bokserskiego oraz prezes i trener BKS Tiger Łomża Zbigniew Maleszewski był moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.